Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Za kilka chwil będziemy łączyć się z profesorem Michałem Lubiną. Opowiemy o tym, jakie są echa tej wizyty już po kilku dniach, jakie są reakcje Stanów Zjednoczonych, jakie są komentarze także po stronie europejskiej. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze spojrzymy na ten wymiar geopolityczny, na ten specyficzny sojusz, jaki łączy, specyficzny charakter sojuszu łączącego Chiny i Rosję. Posłuchamy o tym, dlaczego Rosja jest na dużo słabszej pozycji, jeżeli chodzi o tę współpracę, to małżeństwo z rozsądku. Tak często mówi się właśnie o sojuszu chińsko-rosyjskim. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi dla Radia Wnet Radosława Pyfla z Instytutu Sobieskiego.
No tutaj myślę, że w ogóle kiedyś istniała taka nauka jak kremlinologia, gdzie właśnie domyślano się po tym, jak przywódcy ustawiali się na trybunie honorowej, co z tego wynika. No musielibyśmy tutaj długo się zastanawiać i spekulować właśnie, co wynika z tych różnego rodzaju deklaracji między wierszami. No ja tak szczerze mówiąc, analizując to i trochę znając sposób, w jaki komunikują Chińczycy, to odnosiłem takie wrażenie, że to była trochę gospodarska wizyta. To znaczy, że Xi Jinping tutaj mówił: no popieram cię, chcę, żebyś uzyskał reelekcję. No jeżeli ktoś tak mówi wprost, to w tej kulturze wschodu równie dobrze może to oznaczać, że tak naprawdę zastanawiam się nad tym, co będzie w przyszłym roku. Więc tutaj rzeczywiście te relacje między Chinami a Rosją, no rzeczywiście tak jak pani powiedziała, no istnieje ogromna różnica potencjałów i ona powoli zaczyna się przekładać na nie wiem jak to nazwać, czy obyczaje polityczne, czy na relacje między tymi obydwoma krajami, gdzie oczywiście jest pewna fasada i są te deklaracje o pogłębianiu tego wszechstronnego partnerstwa i tu mogę się założyć i z panią, i ze wszystkimi słuchaczami, że będzie kolejna wizyta i kolejne spotkanie i będzie znowu pogłębienie tej wszechstronnej relacji, wszechstronnego partnerstwa, ale to jest tylko ta fasada. Więc tutaj rzeczywiście te relacje się układają inaczej. Do tego stopnia ta asymetria zaczyna się pogłębiać wbrew tym deklaracjom, do tego stopnia, że już sami Amerykanie mówią o tym, że nie jest to sojusz, to powiedział John Kirby, rzecznik Departamentu Stanu, tylko że jest to małżeństwo z rozsądku. Dokładnie takiego określenia użyli Amerykanie. No i teraz rzeczywiście Chiny są w takiej sytuacji, że nie jest im niewygodna taka Rosja, jaka ona jest obecnie. Ona nie jest zagrożeniem dla Chin w żadnym wypadku. Ona tych Chin bardzo potrzebuje, bo osłabiła te relacje, czy też więzi z Europą Zachodnią. Więc można coś teraz tanio w tej Rosji kupić, coś przejąć. Rosja potrzebuje Chin bardziej niż Chiny Rosji, a dodatkowo Rosja jeszcze, czy Władimir Putin, no mógłby mieć tu pretensje do Chin, bo on, będąc zapewniany o tej strategicznej przyjaźni w czasie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie zimowych w zeszłym roku, rozpoczął tą inwazję po zakończeniu tej imprezy sportowej. Wcześniej w 2008 roku zaatakował Gruzję w czasie Igrzysk Olimpijskich. Teraz łaskawie zaatakował Ukrainę później i realizuje agendę chińską, bo on przede wszystkim rzuca wyzwanie hegemonii Stanów Zjednoczonych. On absorbuje uwagę USA w tej części świata. On powoduje to, że kraje zachodnie, wiele krajów Europy Zachodniej, no gdzieś angażuje liczne środki finansowe, militarne na Ukrainie. Można powiedzieć, że drenuje Europę Zachodnią z zasobów. On wystawia też na próbę solidarność czy spoistość tego obozu zachodniego, szczególnie Europy Zachodniej, która ponosi duże koszty tej wojny i Stanów Zjednoczonych. I to wszystko robi Władimir Putin. On to robi na własny koszt, robi to na własne ryzyko, a Chiny siedzą na wzgórzu, ogłaszają się, że są mediatorem, że są rozjemcą, zgłaszają własne inicjatywy pokojowe, jak ten 12-punktowy plan, który Ukraińcy mogą mówić, że to ten plan niczego nie zmieni, inni mogą patrzeć na niego z nadziejami, no ale w sytuacji, w której walą jakby rosyjskie rakiety, giną ludzie, to tutaj już nie ma czasu na jakieś rozważania wizerunkowe i Ukraińcy pewnie do stołu z Chińczykami jakoś usiądą i będą o tym rozmawiać, nawet jeżeli nie wierzą, że to specjalnie cokolwiek może zmienić. Natomiast Rosja może być zdenerwowana, no bo Chiny przedstawiają się jako mediator, siedzą na wzgórzu, koszty ponosi Władimir Putin, a Chińczycy odgrywają rolę dobrego wujka i może pomogą, a może nie, a może będą mediatorem, a może wesprą Rosję, a może nie wesprą. Chiny mają bardzo wiele opcji, a Rosja jest pod presją i tych opcji ma coraz mniej.
I tak, drodzy Państwo, mówił na antenie Radia Wnet Radosław Pyfel z Instytutu Sobieskiego, ale warto do tej wypowiedzi dodać, uzupełnić ją o informację z dziś. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że zasygnalizował kanałami dyplomatycznymi, że chciałby porozmawiać z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, ale nie otrzymał informacji zwrotnej. O to zapytamy profesora Michała Lubina, z którym połączymy się już za kilka chwil. Dzisiaj tematycznie rozmawiamy o Chinach, ale rozmawiamy tak naprawdę o nowej odsłonie zimnej wojny między Chinami, Stanami Zjednoczonymi i tak naprawdę rozmawiamy wielopłaszczyznowo, także o Europie. Poruszymy też temat wizyty premiera Japonii w Polsce. Dużo tematów jeszcze przed nami, ale dzisiaj też pamiętamy o Białorusi. Andrzej Poczobut przebywa w więzieniu dokładnie od 730 dni. Został zatrzymany 25 marca 2021 roku w swoim domu. Ja już teraz mogę też zaprosić na poniedziałkowy poranek Wnet Kurier w Samopolnie, tak naprawdę na cały dzień antenowy, bo ten dzień będzie właśnie dniem białoruskim, więc na pewno jeszcze Andrzeja Poczobuta będziemy na naszej antenie wspominać. Wszyscy czekamy bardzo na uwolnienie między innymi Andrzeja Poczobuta, który w więzieniu przebywa już równo od 730 dni, a także wszystkich innych dziennikarzy, publicystów, wszystkich opozycjonistów, którzy zostali bezprawnie zatrzymani przez reżim Łukaszenki. 12:32, już teraz przechodzimy albo kontynuujemy temat związany z Chinami. Zapowiadana rozmowa. Gościem Radia Wnet jest profesor Michał Lubina, związany z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor między innymi książki Niedźwiedź w objęciach smoka, czyli Jak Rosja została młodszym bratem Chin. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Bardzo mi miło występować w radiu po szlagrze białoruskim, którego słuchałem 15 lat temu na studiach. Także...
O, wspaniale. On bardzo wpada w ucho, prawda? Myśmy mieli...
Tak. Bardzo miłe wspomnienia mam z Mińska czy Grodna, także... Chociaż to oczywiście przez łzy, bo wiemy wszyscy, jak jest na Białorusi teraz i większość tych moich białoruskich przyjaciół, z którymi się wtedy bawiłem, to są albo w Polsce, albo w Berlinie teraz, bo pouciekali, także to smutne.
To prawda. Niestety tak teraz wygląda rzeczywistość białoruska, ale wszyscy trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że to nie jest jakaś taka pieśń przyszłości, że zmieni to się w najbliższym czasie. A myśmy mieli koncert tutaj z balkonu na krakowskim przedmieściu Lawona Wolskiego. Bardzo fajny, zresztą to było bardzo poruszające, bo ludzie zatrzymywali się na ulicy, dołączali razem do nas, świecili latarkami, zapalali zapalniczki i naprawdę tak super się bawiliśmy. Więc no, to...
To ja też mogę, jeśli mogę, to ja mam takie wspomnienie, że jak ich sprowadziłem, jak wtedy byłem szefem koła naukowego na UJ-cie i sprowadziłem Białorusinów do Krakowa, to w Kolegium Majus w Krużgankach akurat padał deszcz, a oni tańczyli na środku, bo byli tak szczęśliwi, że mogą tu być. Także mi się przypomniało, że pokolenie moich rodziców podobnie miało, jak było w stanie raz na nie wiadomo jak długo wyjechać na zachód. Także jak widziałem tych Białorusinów wtedy, to miałem takie poczucie. No a teraz jest przecież gorzej, także no.
To prawda. A teraz, panie profesorze, przejdziemy już do Chin. Mówiliśmy na antenie Radia Wnet, pan profesor mówił o tym, że przyjazd Xi Jinpinga do Moskwy, no to już jest tak naprawdę wielki wyraz wsparcia dla Rosji. Już teraz z perspektywy kilku dni, bo kiedy komentowaliśmy to na antenie Radia Wnet, to był chyba pierwszy dzień wizyty przywódcy Chin. Czy coś było zaskoczeniem, czy coś można ważnego dopowiedzieć?
To najpierw podkreślę raz jeszcze, że to jest duże danie twarzy ze strony Xi Jinpinga Putina, a to jest bardzo istotne, dlatego że to jest bardzo czytelne w państwach azjatyckich i myślę, że innych państwach pozaeuropejskich. To może w tej cywilizacji zachodniej czy w kręgu zachodnim to nie bierzemy pod uwagę aż tak tych elementów celebry, gestów i tak dalej. Chociaż one oczywiście też są ważne, tylko jakby w innym aspekcie. Natomiast tu jest to bardzo istotne. Mam wrażenie, że w Moskwie i w Pekinie odebrano ostatnie działania zachodnie, takie jak Oskar dla Nawalnego, czy jak list gończy Międzynarodowego Trybunału Karnego, jako granie na obalenie Putina. I oczywiście tak nie do końca jest, bo wiadomo, że Zachód jest rozproszony, nie ma jednego ośrodka władzy i tak dalej. Natomiast ważne jest to, że myślę, że właśnie właśnie tak to zostało odebrane, że jako taki przekaz, że obalcie tego Putina i może możemy wrócić do interesów. I w tym momencie przyjeżdża Xi Jinping i daje twarz Putinowi, jakby metaforycznie mówi tutaj dworzanom Putina, współczesnym bojarom, schowajcie te sztylety, przynajmniej na razie. Także to jest bardzo istotne metaforycznie, symbolicznie. I to jest największy zysk Putina. Natomiast jeżeli pani pyta, co wiemy po kilku dniach i co się zmieniło, no to myślę, że przede wszystkim skromne są realne rezultaty tego szczytu, przynajmniej te, które zostały publicznie ujawnione. Dlatego, że nie wiemy, co tam ustalili za kulisami. Może się kiedyś dowiemy, a może nie. I możemy tylko patrzeć na to, co ogłosili. I to jest oczywiście super niedoskonałe. To mamy tego pełną, miejmy tego pełną świadomość, że to jest no, bardzo słaby materiał do analizy, ale właściwie taki jedyny taki, jaki mamy, przynajmniej publicznie. No więc te rezultaty tego szczytu nie są jakby porażające. Szału nie ma, dlatego że nie ma przede wszystkim gazociągu Siła Syberii 2. Chińczycy ogłosili razem z Rosjanami, że będą dalej pracować, ale ja mam doświadczenie patrzenia na relacje rosyjsko-chińskie od 2006 roku i dobrze pamiętam, że z Siłą Syberii też tak było. Ogłaszali go przez dobrą dekadę. Mówili, co szczyt, to mówili, że będzie, tylko tam drobne szczegóły i nie było i w końcu Chińczycy wyczekali, aż Rosja osłabła i uzyskali niską cenę. No i teraz to tym bardziej im się opłaca poczekać jeszcze chwilę, aż ta Rosja będzie już bardzo, bardzo słaba i dostać jeszcze niższą cenę. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o oświadczenia tam po tym szczycie, no to mamy tak, mamy te oświadczenie, te bombastyczne, ich tradycyjne, wspólne, rosyjsko-chińskie. Z niego wypadła fraza o bezgranicznej przyjaźni rosyjsko-chińskiej. To jest fraza, która rok temu po prostu oszalał Zachód na jej punkcie. Wszyscy ją powtarzali, mówili, że to Putin z Xi Jinpingiem wymyślili, co nie było prawdą, bo ona jest starsza o rok, z 2001 roku. No ale teraz wyleciała. To znaczy tam są inne bizantyjskie określenia oczywiście. Pogłębienie wszechstronnego strategicznego partnerstwa koordynacji w nowych czasach, czy w nowej erze. No, zależy jak przetłumaczyć ten termin siizmu, xin-xi-dai. W każdym razie to jest, no, ale ta fraza wyleciała, więc to jest ciekawa rzecz. Mało jest w oświadczeniu wspólnym o Arktyce, mało jest o Azji Środkowej, mało jest o Indiach, ściśle jedno zdanie. I to o trójkącie Rosja, Indie, Chiny. Także to są takie rzeczy, które widać z oświadczenia. Mamy ponadto plan współpracy na rosyjsko-chińskiej na 2020, do 2030 roku. Też jest dość ogólny. Mamy zdanie, które rzeczywiście może być istotne, jeśli się spełni, a mianowicie, że Rosja przejdzie na rozliczenia w juanach z innymi państwami, ale powątpiewam, żeby to się stało w jakimkolwiek szybkim terminie, jeśli się w ogóle stanie. Na razie Rosja dostaje dolary i euro, ale się nie cieszy. Natomiast no więc to. No i w zasadzie tyle. Mamy tam jeszcze takie wręcz humorystyczne dokumenty. One może nie są aż tak humorystyczne, jak kilkukrotnie już wcześniej bywało w relacjach rosyjsko-chińskich, że podpisywali porozumienia o królikarstwie czy ochronie tygrysów. Chociaż oczywiście tygrysy trzeba chronić i te tygrysy rosyjskie, które te mandżurskie, tudzież syberyjskie, tudzież amurskie, bo to są trzy nazwy na tego samego tygrysa, który tam Putin kiedyś łapał i im tam niby na nie polował, a one później przeszły chińską granicę i to było dość zabawne, że wybrały Chiny jednak niż Rosję. Natomiast no to podpisywali takie umowy właśnie o królikarstwie czy tygrysach. To teraz aż takiego poziomu groteski nie ma. Natomiast jest umowa o współpracy agencji prasowych chińskich i rosyjskich telewizji. No to jest oczywiście bardzo istotne, tak, ale to nie jest poziom przywódców, także to wygląda trochę na zapełnienie dyplomatycznej pustki. No i w zasadzie tyle. No, nie, jakby te rezultaty nie powalają. Natomiast no, podkreślę, że to są publiczne rzeczy, które publicznie są ujawnione, no a co tam zakulisowo, to nie wiemy.
To teraz na moment spójrzmy jeszcze szerzej na te relacje rosyjsko-chińskie, ale w kontekście tego, czym mówi się ostatnio coraz częściej, czyli nowego etapu pewnej zimnej wojny, no, w której to Chiny być może pełnią taką rolę Związku Radzieckiego, ale chciałam konkretnie zapytać się o koncepcję sekwencjonowania strategicznego, którą jakiś czas temu przedstawił Wes Mitchell, to wysoki urzędnik w administracji Donalda Trumpa. W skrócie mowa jest o tym, że Stany Zjednoczone po prostu nie są w stanie prowadzić jednocześnie takich intensywnych zmagań z Chinami i z Rosją, ale też na ten moment nie są zdolne w żaden sposób przeciągnąć Moskwy na swoją stronę. Czy pan by się zgodził z tą koncepcją?
To jest bardzo ciekawe pytanie i w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że tak na dobrą sprawę Stany Zjednoczone, jeżeli wierzyć ich dokumentom, z tym, że oczywiście ze Stanami jest trochę łatwiej, bo więcej rzeczy jest publicznie dostępnych, ale jeżeli wierzyć ich dokumentom, to od 2017-18, mniej więcej od tego, kiedy Trump pojechał do zakazanego miasta i się ostatecznie nie dogadał z Chińczykami, no to od mniej więcej tego momentu mamy co najmniej kilka dokumentów amerykańskich mówiących o tym, czasami wprost, a czasami mniej wprost, ale jednak czytelnie, że Stany będą w stanie sobie poradzić z oboma przeciwnikami. To znaczy zarówno z Chinami, jak i z Rosją. Z tym, że oczywiście że Chiny są zazwyczaj w tych dokumentach na pierwszym miejscu, jest więcej miejsca im poświęcone i są ważniejsze, silniejsze i tak dalej. No ale generalnie ta narracja ze Stanów była taka, że sobie damy radę z oboma. A jednocześnie w środowiskach eksperckich, analitycznych i tak dalej, no bardzo dużo jest też głosów mówiących o tym, że Stany nie dadzą rady z dwoma. I to jest ciekawy wątek, bo ja bym chciał wiedzieć to i myślę, że wszyscy by chcieli wiedzieć, czy naprawdę Stany są w stanie sobie dać radę z oboma. Bo na razie wydaje się, że wciąż zachowują się, jakby były w stanie. I teraz pytanie, czy to się zmieni. No ja się zgadzam z Wesem Mitchellem, że chwilowo to nie mają się jak dogadać z Rosją. Gdyby Rosjanie obalili Putina, to być może tak, ale widzimy, że Xi Jinping robi wszystko, żeby do tego nie doszło, więc wydaje się, że jeżeli Mitchell ma rację, no to trochę tak Amerykanie nie chcą, ale muszą. Tak, nie chcą, ale muszą, bo by się już chętnie przerzucili tylko na Chiny, natomiast no, chwilowo nie mają za bardzo jak tego frontu rosyjskiego zamknąć. No. Była nadzieja na to, że Ukraina szybciej wygra. No nie wygrywa, no nie przegrywa też. Mamy taki pad trochę, taką pierwszą wojnę światową z walkami pozycyjnymi. Pierwszą wojnę światową oczywiście w wersji XXI wieku. Natomiast no zasadniczo jakby nie ma przełomu na razie. Wszyscy czekają na ofensywę jedną, drugą i tak dalej, no ale tego na razie nie ma. Więc sytuacja jest taka, że Stany tak naprawdę w tym momencie pośrednio walczą z oboma, i z Chinami, i z Rosją. No i pytanie, jak długo będą w stanie i do czego nas to doprowadzi, no bo jest ciekawie, niestety.
To prawda i my też na te pytania będziemy starali się oczywiście odpowiadać słuchaczom Radia Wnet. To jeszcze na moment wróćmy do wizyty Xi Jinpinga w Moskwie, ale w takim wymiarze dyplomatycznym. Dużo pojawiło się komentarzy, że to był taki policzek dla między innymi właśnie skierowany do Joe Bidena w kontekście wydania nakazu aresztowania Władimira Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny. To jest tak, że Chiny zasygnalizowały, że zachowują sprawiedliwą i obiektywną postawę, ale też, że chcą być po prostu takim mediatorem w tym konflikcie. No i pytanie, tak wypozycjonowały się tak naprawdę na arenie międzynarodowej jako taki pokojowy mediator. Najpierw kiedyś chyba próbowałaby być nim Turcja, dzisiaj Chiny. No w jakim to świetle stawia Stany Zjednoczone?
Rzeczywiście Chiny sprawnie to robią, to trzeba przyznać, dlatego że oni nie są żadnym mediatorem, oni są jak kupiony sędzia po prostu w latach 90. w polskiej lidze. No wiadomo, że po prostu jest za jedną ze stron i to w ogóle możemy tylko jako kibice krzyczeć, ile ci dali. No, także to jest wiadome, że Chiny są za jedną stroną, więc ale jednak rzeczywiście mam pani rację, no jakby międzynarodowo sprawni są. Teraz będziemy mieli szczyt z kilkoma państwami europejskimi, między innymi z Hiszpanią i znowu będzie o tym mowa, więc no, może jeszcze się rzeczywiście okaże, że to po prostu John Nanhai jako gołąbek pokoju, czyli siedziba Komunistycznej Partii Chin. No ale co jest tutaj istotne, to kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że Amerykanie też nie uznają Międzynarodowego Trybunału Karnego, co jest dość zabawne, o czym się zapomina. Nie uznaje go ani Chiny, ani Stany, ani Rosja. No i nie wydaje mi się, żeby ta decyzja była jakoś skonsultowana ze Stanami, natomiast jestem niemal pewny, że Chiny tak uważają. To znaczy w Chinach jest, podobnie jak w Rosji, jest założenie, że jakiś sędzia sobie tutaj z jakiejś Hagi jakąś decyzję sam podjął, no przecież to jest niemożliwe. To wiadomo, że ten sędzia jest na telefon. Tylko jest pytanie, na czyj jest ten telefon. No więc jakby interpretacja jest taka, że ten list gończy Trybunału, no to jest ewidentnie działanie Amerykanów, którzy zadzwonili do Hagi i powiedzieli, że mają tak zrobić. Bo tak by zrobili Chińczycy albo Rosjanie, bo tak się to tam odbywa, zresztą nie tylko tam. No i więc to jest jedna rzecz, czyli jakby rzeczywistość jest jedna, percepcja jest druga. Ta percepcja jest czasami dużo ważniejsza niż rzeczywistość. Natomiast jak pani pyta o to, w jakim to świetle stawia Stany, no gdyby Chińczycy rzeczywiście doprowadzili do jakiegoś rozejmu, bo do pokoju to nie wierzę, ale do rozejmu, to byłby to ich wielki sukces, nawet większy od tego, który osiągnęli ponad tydzień temu, czyli wznowienia relacji dyplomatycznych między Iranem a Arabią Saudyjską. Także to by było naprawdę coś i to by było. Już obecnie Stany są w defensywie dyplomatycznej, i zobaczymy, czy się to Chinom uda. Natomiast żebyśmy też mieli świadomość, że po pierwsze to będzie znacznie trudniejsze dla Chin, dlatego że zarówno Rosja, jak i Ukraina chyba nie są jeszcze na etapie, w którym by negocjowały szczerze, bo obie strony myślą, że wciąż mogą wygrać. To jest to po pierwsze, to jest znacznie trudniejsze niż pogodzenie Arabii Saudyjskiej z Iranem, którzy się szczerze nie znoszą, ale jednak nie walczą ze sobą, przynajmniej nie otwarcie, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że gdyby rzeczywiście do tego doszło, to nie jest dobra wiadomość dla nas. Jakby to nie jest dobra wiadomość dla nas, dlatego że Chiny są w tej stronie, w tej wojnie po stronie rosyjskiej. I się oczywiście krygują, nie stawiają kropki nad i tak dalej, natomiast no, realnie są prorosyjskie.
No właśnie, skoro wspomniał pan o Iranie, Arabii Saudyjskiej, no to tak naprawdę też można dodać, że Chińczycy coraz mocniej tak podkreślają tą swoją obecność na Bliskim Wschodzie. Ostatnio doszło do odnowienia tych relacji dyplomatycznych właśnie między Iranem a Arabią Saudyjską, ale też takie jedno ogólne pytanie, czy nie jest trochę tak, że to my tutaj, przyjmując taką narrację, mówiąc my, mam na myśli Polskę, państwa bałtyckie, nie całą Europę, tylko tę część Europy, która no, jest w podobnym położeniu geopolitycznym, jeżeli chodzi o ewentualną agresję Rosji. Czy nie jest tak, że my nie bierzemy pod uwagę tego, że tak naprawdę Rosja ma bardzo duże poparcie takiej części reżimu światowego wielu państw, łącznie z Chinami i no, tak dużo mówimy o tym, że Zachód się skonsolidował i to jest super i to jest wystarczająco, a nie mówimy o tym, że właśnie przecież ogromna część świata tak naprawdę no, stoi po stronie rosyjskiej.
Dokładnie tak. Myślę, że pani to mówi, ja to mówię. Mnie to nie słuchają. Nie wiem, może panią słuchają.
No to na pewno nie.
W każdym razie, no ja tak mówię już od początku wojny. No ja mam antykolonialne podejście do świata i w efekcie podkreślam to znaczenie kolonializmu na świecie i jakie to powoduje konsekwencje. A powoduje to właśnie takie, że Rosja nie jest izolowana, tylko Rosja jest półizolowana. I owszem, Zachód jest bezprecedensowo zjednoczony i tu nawet przy tych wszystkich kiwkach różnych Scholza i Macrona i telefonach i umizgach do Putina, to i tak jest bezprecedensowe zjednoczenie Zachodu. Natomiast na świecie Rosja nie jest izolowana. Rosja jest izolowana tylko i wyłącznie na Zachodzie, ale Rosja nie jest izolowana przynajmniej z dwóch powodów, albo nawet trzech, połączonych ze sobą. Po pierwsze dlatego, że jest sympatia do Rosji jako siły antykolonialnej. To jest oczywiście absurdalne, dlatego że Rosja jest kwintesencją państwa kolonialnego, natomiast Rosja była również antykolonialna, oczywiście jeżeli chodzi o zachodni kolonializm. Ale to jest pamiętane w wielu państwach, tak, no, chyba najważniejszym z tych państw są Indie, ale wielu innych również, no bo te państwa doświadczyły ciężkiej ręki Brytyjczyków, Francuzów, czy Amerykanów, czy Niemców, a mówię to oczywiście w pewnym momencie szerzej o państwach azjatyckich czy afrykańskich, natomiast nie doświadczyły jeszcze cięższej ręki rosyjskiej, a to jest co innego, jak się czyta teoretycznie o różnych zbrodniach, a co innego, jak się pamięta je z własnej historii, więc to tu mamy niestety, ale dokładnie odwrotne doświadczenia, więc to jest pierwsza rzecz, czyli ta percepcja Rosji jako siły antykolonialnej i niestety ona jest kłamliwa i to po prostu fundamentalnie, natomiast no, co zrobić? No, można tłumaczyć, ale to jest trudne. Drugi element to jest antyamerykanizm. Nie zdajemy sobie w Polsce sprawy, jak bardzo Stany Zjednoczone czy szerzej Zachód jest nielubiany w pozostałych częściach świata i w wielu miejscach jest to oczywiście bezsilność, bo można ich tylko na nich psioczyć, natomiast nie można im nic zrobić. Natomiast w tym momencie to z tej bezsilności się rodzi pewna sympatia do takich ludzi jak Putin, bo oni się wydają, że stawiają się tym aroganckim Amerykanom i to się podoba. To się podoba w Ameryce Południowej, to się podoba w Azji, to się podoba w Afryce, bo wszystkie te państwa nie mają żadnych związków z Ukrainą, czy szerzej ze Słowiańszczyzną. Natomiast właściwie każde z nich w mniejszym lub większym stopniu ucierpiało od ingerencji amerykańskiej, czy to oficjalnej, czy mniej, a na pewno mieli do czynienia z arogancją amerykańską. Więc to jest drugi element. No i oczywiście trzeci to jest to, że tą narrację, te dwie narracje, o których wspomniałem, czyli antykolonialną i antyamerykańską, wspierają Chiny. I to jest o tyle istotne, że Rosja nie miała już przed wojną, już nie miała aż takiego globalnego znaczenia. Była oczywiście ważnym państwem, mocarstwem i tak dalej, natomiast nie było to państwo, które ma wszędzie na świecie swoje interesy i może o nie dbać i tak dalej. To już nie Związek Radziecki. Natomiast Chiny są takim państwem. No więc w tym momencie, kiedy Chiny wspierają narrację rosyjską, no to siła rażenia tego jest znacznie większa. I widzimy, że jeżeli chodzi o wojnę informacyjną, to Ukraina i jej sympatycy miażdżąco wygrali tą wojnę na Zachodzie. Właściwie wizja ukraińska jest dominującą wizją, natomiast przegrali ją w globalnym południu. Przegrali ją między innymi dlatego, że że ona jest mocno skalibrowana pod Zachód i też takimi kodami operuje, które są zrozumiałe na Zachodzie i natomiast niekoniecznie w globalnym południu. No, pierwszy przykład z brzegu, jeżeli jeden z doradców Zeleńskiego mówi o tym, że proszę, Rosja się stała tutaj, znowu pokazała swoje oblicze złotej ordy, czy mongolskiej ordy, dzikusów i tak dalej, no to taki orientalizm jest po prostu absolutną bramką samobójczą. To jest bramka samobójcza z przewrotki w państwach pozaeuropejskich, bo ona pokazuje najbardziej, jakby ujawnia takie najbardziej paskudne elementy narracji zachodniej, właściwie z końca XIX wieku, albo nawet wcześniej, te wszystkie brzemienia białego człowieka, czy misje cywilizacyjne, angielsko-francuskie. No i to po prostu fatalnie brzmi. No więc musimy pamiętać, że jakkolwiek no jest ogromnym sukcesem, że udało się, czy udaje się dalej, no miejmy nadzieję, że to potrwa, zderusyfikować Zachód i ten proces postępuje. Natomiast no, Zachód to nie jest cały świat. Jest to oczywiście najważniejsza część świata, najbogatsza, najpotężniejsza jeszcze, acz słabnąca. Natomiast reszta świata to jest zupełnie inna bajka i to jest naprawdę trudna sprawa i tutaj Rosja i Chiny mają przewagę.
I o tym warto pamiętać, jeżeli są Państwo zainteresowani taką tematyką, relacjami rosyjsko-chińskimi, to ja zachęcam posięgnięcie po książkę profesora Michała Lubiny, Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin, bo naprawdę warto. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za komentarz profesor Michał Lubina, związany z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu, oczywiście z Uniwersytetem Jagiellońskim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.